Może tak zacznę tak od pewnego pewnej myśli takiej dosyć radykalnej. Nigdy nie mylmy bycia radykalnym z byciem dojrzałym. Tak? Nie mylmy bycia radykalnym z byciem dojrzałym. Ponieważ w internecie mamy dostępnych wielu takich radykalnych, w cudzysłowie, kaznodziejów. Dowiemy się od nich, jakim strasznym grzechem jest mieć choinkę na Boże Narodzenie. Dowiemy się od nich, jaką okropnością jest dla Boga obchodzenie święta zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Usłyszymy cały wywód o pogańskim pochodzeniu tych rzeczy. Dowiemy się też, że powinniśmy zachowywać szabat oraz spożywać tylko dopuszczone przez prawo mojżeszowe pokarmy. Usłyszymy też, że wszystkie zbory są zborami odstępczymi, ponieważ nie są tak radykalne w swoim przesłaniu jak ci kaznodzieje internetowi. I niestety wielu ludzi, wielu chrześcijan daje się nabrać tym ludziom. Imponuje im to radykalne podejście. Tak? Ludzie sobie myślą, oni przecież bronią Ewangelii, którą wszystkie inne kościoły przecież wypaczyły, czy wypaczają. To są jedyni prawdziwi głosiciele Ewangelii dzisiaj. I mogę powiedzieć tak, że jak byłem młodym chrześcijaninem, to też tacy ludzie mi imponowali. Ale imponowali mi tylko do momentu, kiedy ich bliżej poznałem. A kilku takich poznałem. Po bliższym poznaniu okazywało się, że mało kto może z tymi ludźmi wytrzymać. No, na dłuższą metę nie da się z tymi ludźmi ani rozmawiać, ani przebywać. I jeśli ci ludzie, ci radykalni odchodzą ze zboru, to jest to dla zboru ogromnym błogosławieństwem i szczęściem, i radością, niestety. Tak, niestety. Ci radykalni kaznodzieje po prostu nie są w stanie funkcjonować z innymi wierzącymi. Ponieważ nie są w stanie służyć innym. Zawsze musi być tak, jak oni chcą, zawsze musi być wedle tego, jak oni sobie życzą, jak oni rzeczy widzą, zawsze musi być tak, jak oni tego pragną, ponieważ oni są tymi radykalnymi, którzy bronią Ewangelii. Dlatego, no niestety, ale musi dojść do rozpadu. I generalnie takie osoby w pewnym momencie, ci radykalni kaznodzieje, odchodzą. Ale do innego zboru już nie pójdą, bo przecież w innym zborze trzeba zrobić to samo. Uniżyć się w jakiś sposób, dostosować się do grupy i służyć. Ponieważ Pan Jezus wymaga, abyśmy służyli sobie nawzajem w miłości. A oni tego przecież no, nie są w stanie zrobić. Więc nie idą do żadnego innego kościoła, idą w internet, można powiedzieć, i tam szukają w internecie sobie uczniów, prozelitów, naśladowców. Tak? Dlatego no, nie wolno nam mylić radykalności, tak, z byciem radykalnym w Chrystusie, czy tam w chrześcijaństwie, z dojrzałością w Chrystusie. Ponieważ dojrzałość prowadzi do uniżenia, do służenia innym. Dojrzałość polega na tym, że robię rzeczy, które są dobre dla innych. Mogą być niewygodne dla mnie, ale dla innych będą pożyteczne, będą dobre. Dojrzałość polega na tym, że ja służę innym. Jeżeli trzeba umyć w kaplicy toaletę, to zrobię, bo to trzeba zrobić. Jeżeli trzeba umyć podłogę, to też to zrobię. Jeżeli trzeba zrobić coś innego, to też będę to robił, bo to wymaga, jak to powiedzieć, miłość tego wymaga. Z kolei radykalność prowadzi, no nie prowadzi do służby innym, tak? Bycie radykalnym prowadzi do tego, że to inni mają mi służyć, a to jest po prostu grzech egoizmu. Dlatego warto przyjrzeć się tej historii i wziąć coś z niej mądrego, bo tam jest pewna mądrość, co nam pomoże w naszym chrześcijańskim życiu. Warto wziąć coś, co pozwoli nam stawać się coraz bardziej dojrzałymi wierzącymi, którzy będą wiedzieć, tak? Którzy będą wiedzieć, kiedy należy walczyć o coś, a kiedy należy odpuścić i kiedy należy pójść, jak to powiedzieć, na pewien kompromis. Ponieważ na kompromisy, ale niestety, ale musimy chodzić, tak, czy iść, ponieważ nie żyjemy w próżni, żyjemy wokół innych ludzi, z innymi ludźmi, więc musimy na pewne kompromisy chodzić. Oczywiście nie chodzi o to, żeby pójść na kompromis z tym, co najważniejsze, z Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego wymagana jest tutaj pewna dojrzałość. Więc o tej dojrzałości troszeczkę na tej historii, na podstawie tej historii chciałbym mówić. Więc Rehabeam, można powiedzieć, syn Salomona, jest tutaj główną postacią w tej historii, jest jedną z głównych postaci w tej historii, ale zanim przyjrzymy się Rehabeamowi, to chciałbym, abyśmy spojrzeli najpierw na jego ojca, na jego dziedzictwo, na Salomona. Chcąc, nie chcąc, Salomon i jego historia są kontekstem do tej historii o Rehabeamie. I chciałbym, abyśmy przeczytali pewną historię z początku panowania Salomona, ponieważ ta historia da nam wgląd w to, jakim człowiekiem był Salomon. Ale też pozwoli nam zobaczyć, jakim był władcą. Ta historia znajduje się kilka rozdziałów wcześniej, ale też nam pozwoli ujrzeć Rehabeama, ale też Jeroboama właśnie w świetle króla Salomona, w świetle jego osoby. Więc przeczytajmy pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział, wersety od 4 do 14. Tak? Nie ma? O, no trudno. To zawsze można przeczytać w domu. Pierwsza Królewska, trzeci rozdział, wersety od 4 do 14. Więc jest napisane. Pewnego razu król Salomon udał się do Gibeonu, by złożyć ofiarę na tamtejszym wspaniałym wzgórzu na jego ołtarzu. Na jego ołtarzu Salomon złożył 1000 ofiar. I właśnie w Gibeonie, nocą, we śnie, ukazał mu się Pan. Proś, zachęcił, co miałbym ci dać? Salomon na to, ty okazałeś Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu wielką łaskę, kiedy był ci wierny, postępował sprawiedliwie i w szczerości serca. Okazałeś mu tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz więc, Panie, mój Boże, Ty wprawdzie ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce Dawida, mojego ojca, lecz ja jestem tylko niedoświadczonym chłopcem, pachołkiem można powiedzieć. I tłumacząc to słowo chłopcem, niedoświadczony chłopiec, który nie umie jeszcze prowadzić trudnych spraw. A tymczasem Twój sługa znalazł się pośród ludu, który sobie wybrałeś, tak licznego, że trudno go dokładnie policzyć. Daj więc Twojemu słudze chłonne serce, by umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem a złem, bo bez tego kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? I Pan uznał tę prośbę Salomona za trafną, dlatego, że prosiłeś właśnie o coś takiego, powiedział, a nie o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz o umiejętność rozumienia i słuchania, aby właściwie rozstrzygać. To spełnię Twoją prośbę. Oto daję Ci mądre i rozumne serce, takiego jak Ty. Jeszcze nie było przed Tobą, ani taki jak Ty nie powstanie po Tobie. Ponadto daję Ci to, o co nie prosiłeś. To jest bogactwo i sławę. Po wszystkie Twoje dni pomiędzy królami nie będzie nikogo takiego jak Ty. A jeśli będziesz kroczył moimi drogami, przestrzegał moich ustaw i przykazań, jak Twój ojciec Dawid, to obdarzę Cię również długim życiem. Więc Bóg przyszedł do Salomona i powiedział, proś o co chcesz. I Salomon odpowiedział Bogu. Salomon poprosił o mądrość do sądzenia Bożego ludu. Salomon widział swoje braki, swoje niedoświadczenie. Jako król brakowało mu doświadczenia i mądrości do rozstrzygania trudnych spraw, a niewątpliwie Boży lud był trudnym ludem, więc wymagał dużej mądrości. I dlatego Salomon prosił Boga o mądrość. Mógł prosić o dużo różnych rzeczy, ale on prosił o mądrość, żeby mógł właściwie rozstrzygać, sądzić Boży lud. Ale widzimy w tej prośbie coś jeszcze. Jaka jest postawa Salomona względem władzy, którą otrzymał po swoim ojcu Dawidzie? Czy Salomon zachłysnął się władzą? No nie. Salomon nie prosi o bogactwo, nie prosi o śmierć swoich wrogów, nie prosi o długie życie, czyli jakby nie jest skupiony, nie jest skoncentrowany na tej władzy, którą otrzymał i nie walczy o nią za wszelką cenę, żeby ją utrzymać. Salomon postrzega władzę jako służbę. Dlatego, żeby móc właściwie służyć swojemu ludowi, potrzebuje pomocy Boga i otwarcie o tym mówi Bogu i poprzez ten tekst mówi też nam. Więc Salomon, można powiedzieć, jest takim wzorem władcy, przynajmniej na tym etapie. Salomon jest wzorem dobrego władcy, który nie zachłysnął się władzą, ale który chce służyć swojemu ludowi. Więc Salomon wyznacza nam pewien standard jako król, czy też wyznacza nam pewien standard, jak król powinien podchodzić do swojej władzy. I jeżeli popatrzymy na to, czego Salomon dokonał, no to można być pod wrażeniem. Oczywiście Bóg mu w tym wszystkim pomógł, ale poprzez swoją rozumną, mądrą władzę Salomon uczynił z Królestwa Izraela regionalną potęgę, z którą musiały się liczyć kraje ościenne, które niektóre z tych krajów płaciły Izraelowi daninę corocznie. Więc Salomon umocnił wewnętrznie swój kraj, umocnił też na zewnątrz pozycję swojego kraju. Tak? Dlatego też Salomon mógł sobie pozwolić na różnego rodzaju obciążenia nałożone na ludzi. Jego pozycja była tak mocna, tak, ponieważ on sobie to wypracował poprzez lata służby dla swojego ludu, że jemu, brzydko mówiąc, nikt nie chciał podskoczyć. Tak, on służył, więc ludzie i jemu służyli pomimo różnych obciążeń, pomimo tego, że ta służba była ciężka. A jak na tym tle wypada jego syn Rehabeam? No, odpowiedź jest raczej oczywista. Rehabeam, odrzucając radę daną mu przez osoby, które doradzały Salomonowi, które stawały u boku Salomona, które były wysezonowane, doświadczone, mądre, tak? Rehabeam odrzucił ich radę. Rehabeam nie chce być sługą. Rehabeam nie chce służyć swojemu ludowi. On nie chce wyjść naprzeciw prośby tego ludu, nie chce ich wysłuchać, ani nie chce przemówić do nich przyjaźnie. Rehabeam chce nad tym ludem panować silną, mocną ręką. On chce ich smagać ościeniami albo skorpionami. Rehabeam chce w tym względzie być, można powiedzieć, lepszym od swojego ojca. On chce pokazać swoją władzę poprzez siłę, poprzez zastraszenie, poprzez wzbudzanie strachu. I widzimy, do czego ostatecznie to prowadzi. Rehabeam poprzez swoją głupotę, poprzez swój brak doświadczenia, poprzez brak postawy sługi doprowadził do podziału królestwa. Rehabeam myślał wyłącznie o umocnieniu swojej władzy, a nie o służeniu ludowi. Dlatego swoją decyzją doprowadził do rozpadu królestwa. I widzimy też w tej historii, że Rehabeam próbuje siłą odzyskać utraconą władzę. Czyli widzimy, że Rehabeam jest gotowy na wszelkie poświęcenia, żeby tylko władzę swoją odzyskać. Szykuje się do wojny domowej. Szykuje się do najazdu na Królestwo Północne. I gdyby nie interwencja Boga przez proroka Szemajasza, no doszłoby do wojny domowej. Rehabeam był głodny władzy. Nie chciał jej oddać, tak? Chciał za wszelką cenę tę władzę zatrzymać. Zatem porównując Salomona i Rehabeama, porównując ojca i syna, musimy powiedzieć, że w tym przypadku jabłko padło daleko od jabłoni. Porównując te dwie osoby, musimy powiedzieć, że Rehabeam to niestety, ale nie jest Salomon. Nawet nie można go w jakiś sposób porównać, tak? No niestety, daleko mu do Salomona. Nie dorastał do pięt Salomonowi. Rehabeam po prostu chciał być tyranem. Salomon chciał być sługą swojego ludu. Ale na naszej scenie pojawia się też drugi król, albo nawet trzeci już król, bo pierwszym Salomon, drugi Rehabeam, więc trzeci będzie Jeroboam. Następuje podział na dwa królestwa, królestwo Judy oraz królestwo Izraela, na królestwo południowe, czyli Judę i Beniamina, oraz na królestwo północne, czyli królestwo składające się z pozostałych plemion żydowskich. W królestwie Izraela na króla zostaje wybrany Jeroboam. Zatem plemiona północne odrzuciły panowanie Rehabeama i uznały Jeroboama za swojego króla. Ale czy Jeroboam był lepszym królem niż Rehabeam? Czy Jeroboam w jakimś stopniu był podobny do Salomona? No, czytamy od wersetu 25, że Jeroboam bał się utraty władzy. Dlatego zrobił wszystko, byle tylko jego władza nie wróciła do potomków króla Dawida. Widzimy, co takiego Jeroboam zrobił. To, co łączyło oba królestwa po podziale, to był wspólna religia, wspólny kult oddawania czci Bogu Jahwe. Tyle, że można powiedzieć, to oddawanie czci było skupione wokół Jerozolimy, że w Jerozolimie tam znajdowała się świątynia Boga Jahwe, świętego izraelskiego, w którym należało składać ofiary zgodnie z prawem mojżeszowym, tak, danym przez Boga, za pośrednictwem Mojżesza. Więc ponadto Żydzi musieli się udawać do Jerozolimy na święta 3 razy do roku, żeby składać tam ofiary. Więc dopóki te dwa królestwa były połączone ze sobą jedną religią, gdzie była jedna świątynia, gdzie był jedna grupa kapłanów, no to Jeroboam postrzegał to jako zagrożenie dla swojej władzy. Rozumiał, że może w pewnym momencie stracić władzę właśnie na rzecz potomków Dawida, ponieważ odmieni się serce Izraelitów i wrócą do potomków Dawida, żeby oni panowali nad nimi. Więc żeby to nie nastąpiło, Jeroboam stworzył alternatywny kult. Zrobił to po to, aby pogłębić te podziały między obydwoma królestwami i w ten sposób zapewnić władzę dla siebie, dla swoich potomków. Więc widzimy, że Jeroboam zamiast służyć ludowi, służy sobie. Robi wszystko dla zapewnienia sobie panowania, zapewnienia sobie władzy. Więc on też niestety, ale nie był jak Salomon. Jeroboam, tak jak Rehabeam, nie postrzega władzy jako służby swojemu ludowi. Władza jest dla niego celem nadrzędnym. Władza jest dla niego wszystkim, dlatego robi wszystko, żeby tę władzę zachować. Jeroboam robi rzeczy, które nie służą ludowi, tylko jemu. Przez to działa na szkodę swojego ludu. I czytamy, że doprowadził Izraela do grzechu. Zatem mamy tutaj pewną zachętę, ale też i przestrogę. Jaka jest zachęta? No, zachęta jest taka, by być jak Salomon, być sługą, jeśli chcemy jak najlepiej dla naszego królestwa, w cudzysłowie, a każdy z nas ma jakieś królestwo, to bądźmy sługą czy sługami jak Salomon. Powiedziałem, że każdy z nas ma jakieś królestwo. Tym królestwem jest to wszystko, za co w życiu jesteśmy odpowiedzialni. Naszym królestwem jest nasze życie. Naszym królestwem może być nasza rodzina, żona, mąż, dzieci. No, mamy jakąś odpowiedzialność względem naszej żony, czy naszego męża, czy naszych dzieci. Naszym królestwem mogą być nasze relacje z innymi ludźmi, ponieważ mamy wpływ na to, jak te relacje wyglądają. Naszym królestwem mogą być właśnie ludzie, wokół których żyjemy. Naszym królestwem może być nasz zbór, ponieważ uczestniczymy w życiu zboru. Naszym królestwem może być nasza praca, szczególnie kiedy mamy pod sobą jakichś współpracowników. Naszym królestwem mogą być też nasze zwierzęta, jeżeli takowe mamy. Więc Bóg daje nam jakieś różne odpowiedzialności, daje nam różne relacje. I one są naszym królestwem, które albo budujemy, albo niszczymy. Poprzez swoje decyzje, poprzez swoje poddziałanie. Jak zatem chcemy sprawować władzę w naszym królestwie? Pismo zachęca nas, ażeby to była władza, która służy, a nie która walczy o władzę, o zachowanie władzy, o zatrzymanie, w cudzysłowie, stołka, pozycji. Pismo zachęca nas, abyśmy najpierw stali się sługami innych. Jeśli będziesz człowiekiem, który jest sługą tych, których powierzył ci Bóg, jeśli będziesz wychodził naprzeciw ich prośbom, jeśli będziesz ich wysłuchiwał i będziesz im przyjazny, to zyskasz ich szacunek, miłość i lojalność. Wtedy też oni będą służyć tobie do końca. Władza, która służy, to władza, która się uniża i szuka dobra innych. Władza, która służy, to władza, która jest gotowa zrezygnować z siebie, z zysku swojego, jest gotowa ponieść stratę, byle tylko inni mogli zyskać. Więc jest to osobista strata poniesiona dla dobra innych. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie myśl, że to już ciebie nie dotyczy, ta kwestia pragnienia władzy, ponieważ często się zmagamy z tym, tak? Jesteśmy jak Rehabeam czy Jeroboam, pragniemy władzy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie myśl, że ten problem jest odległy od ciebie, bo jesteś chrześcijaninem, że Chrystus cię już uwolnił. Tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas ma problem z uniżeniem się. A dlaczego mamy problem z uniżeniem się? Dlaczego mamy problem ze służeniem innym? Powód jest oczywisty. Ponieważ chcemy, aby to raczej służono nam, niż żebyśmy my służyli innym. A pragniemy, żeby służono nam, ponieważ pragniemy jakiejś władzy. I to, że jesteśmy chrześcijanami, to wcale nie zwalnia, czy nie czyni nas odpornymi na to pragnienie z naszych serc. Kiedyś, mogę powiedzieć swoją osobistą historię, kiedyś byłem członkiem zboru, byłem takim zaangażowanym członkiem zboru, nawet byłem w radzie zborowej tego zboru i pewnego razu podczas zborowego grilla u naszego pastora z innymi braćmi omawialiśmy trudną sytuację chyba, czy strategię dla naszego zboru, jak sprawić, żeby się zbór rozwijał. I w pewnym momencie tej rozmowy Bóg dotknął mojego serca i pokazał mi, że wszystko to robię z jednego powodu. To, co mnie napędza w tym, żeby w zborze służyć, to jest właśnie władza, pragnienie władzy. Ja pragnąłem nie służyć, tylko pragnąłem władzy w zborze. Chciałem być władcą. Nie miałem takiej pozycji, ale generalnie moje pragnienia stały się dla mnie oczywiste. Ale Bóg właśnie zmiłował się nade mną i pokazał mi moje serce. Pokazał mi moje pragnienia i od razu wiedziałem, że to jest złe. Że tak nie można, że tak nie powinno być, ponieważ tylko prowadzi do podziałów. Dlatego od razu zawołałem do Boga o przebaczenie mojego grzechu i o pomoc w walce z tym grzechem. Nie pamiętam, co było dalej. Chyba przestałem na jakiś czas angażować się w spotkania Rady Zborowej. Nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, dopóki nie widziałem, że moje serce jest we właściwym miejscu. W każdym razie dziś wiem, co jest w moim sercu i na co muszę uważać. Tak? Wiem, co w nim siedzi, dlatego wiem, że potrzebuję dalej pomocy Chrystusa, potrzebuję stawać się sługą wszystkich, tak jak to zrobił Chrystus. Mam z tym problem, dlatego potrzebuję pomocy. Ale generalnie to pragnienie, mam świadomość, że siedzi we mnie, że jest, tak? Ponieważ moje serce jest grzeszne. Dlatego Pan Jezus, też Pismo Święte mówi mi, czy nam, że to Pan Jezus jest tym królem, na którym powinniśmy się jako chrześcijanie wzorować. Salomon jest tylko typem, jest zapowiedzią, wskazówką, wskazującą na kogoś większego niż on, na Jezusa Chrystusa. Ponieważ Pan Jezus jest tym królem, który jest przede wszystkim sługą. Pan Jezus, chociaż był królem, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Służył dla dobra innych. Wiązało się to z przeróżnym cierpieniem, z kosztem, ze stratą. Jezusa wyśmiewano, chciano kamienować, chciano się go pozbyć, bito, poniżano, opluwano i w końcu ukrzyżowano. Jezus cierpiał w tym wszystkim dobrowolnie. Jezus cierpiał to wszystko, ponieważ w ten sposób służył wszystkim grzesznikom, tobie i mnie. Oni tego nie rozumieli, co prawda, ale Jezus wszystko, co robił, robił dla zbawienia grzeszników. takich jak ty czy ja. I apostoł Paweł przypomina nam postawę Pana Jezusa i tym samym wzywa nas, jako chrześcijan, abyśmy go naśladowali. Nie wiem, czy ten tekst jest wyświetlony. Nie, nie, z jakiegoś powodu nie wyświetla. Więc w liście do Filipian, 2 rozdział, wersety od 5 do 8 jest napisane: bądźcie względem siebie tacy jak Jezus Chrystus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Więc Jezus nie walczył o władzę, Jezus nie walczył o pozycję, Jezus nie upierał się, aby być równym Ojcu. Jezus uniżył się dla naszego zbawienia, stał się naszym sługą, chociaż był królem, chociaż był Bogiem. Więc taki przykład do naśladowania zostawił nam nasz Pan. I to jest zachęta dla nas, abyśmy właśnie byli takimi sługami w naszym życiu, w naszym kontekście, w naszych rodzinach, w naszych pracach. Nie tymi, którzy walczą o władzę, którzy uzurpują sobie władzę, ale tymi, którzy służą. Ponieważ Pan Jezus jest tym, który służył. Ale w tej historii mamy też przestrogę. Jeśli w Twoim królestwie, w Twoim nadrzędnym celem będzie zdobycie i utrzymanie władzy za wszelką cenę, to zobacz, do czego to doprowadzi Twoje królestwo. Staniesz się tyranem dla innych. Staniesz się tyranem dla tych, którym powinieneś służyć. Twoje postępowanie doprowadzi do wojny domowej. Ostatecznie Twoje królestwo się rozpadnie i stracisz swoją władzę. Jeśli będziesz za wszelką cenę dążyć do zachowania swojej władzy, to wszelkie Twoje działania będą tylko pogłębiać już istniejące podziały. Być może dostrzegasz, że jesteś takim Rehabeamem albo Jeroboamem i widzisz, że to, co robisz, negatywnie wpływa na Twoje królestwo, na relacje, na dom, na rodzinę, na pracę, na ludzi wokół Ciebie. Ludzie się Ciebie boją, ale nie kochają Cię, ani Cię nie szanują, nie są wobec Ciebie lojalni. A być może już doświadczyłeś upadku władzy swojej. Być może już straciłeś panowanie nad tym, co powierzył Ci Bóg. Straciłeś rodzinę, straciłeś przyjaciół, straciłeś stanowisko, bo nikt nie mógł z Tobą wytrzymać. Byłeś tyranem. Więc jeśli dalej będziesz pragnął władzy, dla władzy, to być może zdobędziesz ją, ale cena, jaką zapłacisz, będzie straszna. Czy warto płacić cenę za coś, co jest tak ulotne jak władza? Dlatego jeżeli podążasz w swoim życiu drogą Jeroboama czy Rehabeama, to zmień tę drogę. Ale jak ją zmienić, jeśli pragnieniem twojego serca jest władza? Jak stać się, można powiedzieć, inną osobą i nie pragnąć władzy, tylko pragnąć służenia innym? Jak dokonać przewartościowania w życiu i zacząć postrzegać uniżenie i służenie innym jako wartość, a nie jako słabość? Otóż wiedz, że Pan Jezus wyciąga do Ciebie swoją pomocną dłoń. Pan Jezus chce Ci w tym pomóc. Pan Jezus chce być dzisiaj Twoim doradcą. Pan Jezus chce, żebyś przestał być Rehabeamem, który gardzi służeniem innym. Pan Jezus chce, abyś stał się podobny do Niego w Jego uniżeniu. Dlatego Jezus zachęca Cię, abyś spojrzał na Jego krzyż, ponieważ krzyż Chrystusa jest tym, można powiedzieć, dowodem największym, czy też najbardziej widzialnym, rozpoznawalnym dowodem uniżenia Jezusa. Krzyż Chrystusa, dlatego Jezus mówi: spójrz na krzyż. Pan Jezus zachęca Cię, abyś spojrzał na Jego śmierć oraz zmartwychwstanie. Zobacz, dlaczego Jezus zawisł na krzyżu. Zawisł tam nie z powodu swoich własnych win czy grzechów. Jezus zawisł tam z powodu cudzego grzechu, naszego, mojego i Twojego grzechu. Jezus zawisł na krzyżu, aby ratować ciebie i mnie. Jezus zawisł na krzyżu dla naszego zbawienia. On nie przyszedł po to, aby nam dokładać cierpienia. Jezus nie przyszedł po to, żeby biczować nas skorpionami czy ościeniami. Jezus przyszedł, aby nam usłużyć, ponieważ On doskonale wie, przez co każdy z nas przechodzi, jak jest nam ciężko. Mimo swojej wysokiej pozycji, mimo tego, że był równy Ojcu, że jest Bogiem, to uniżył się, stał się człowiekiem i poszedł na krzyż. I tam umarł, po to, żebyś ty mógł żyć. Więc odpowiedzią na te pytania jest krzyż Chrystusa. Jak zmienić pragnienia serca? Jak stać się inną osobą? Jak przewartościować rzeczy? O własnych siłach nikt z nas tego nie może zrobić. O własnych siłach nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie jesteś w stanie zmienić swojej natury, swojego grzesznego serca. Nie jesteś w stanie zmienić swoich pragnień, czy pragnienia władzy. Ale może się to dokonać w twoim życiu poprzez moc krzyża Chrystusa. Dlatego Chrystus wzywa cię pod krzyż. Zanieś tam swój grzech, zanieś tam pragnienie władzy. Chrystus wzywa cię do tego, żebyś doświadczył w swoim życiu właśnie mocy Jego krzyża. Chrystus wzywa cię, abyś zawisł na tym krzyżu razem z Nim. A kiedy umrzesz z Jezusem na krzyżu, razem ze swoim grzechem, razem z pragnieniem władzy, to Jezus wzbudzi cię do nowego życia. Jezus wzbudzi cię z nowym sercem, które będzie pragnęło służyć Bogu i innym. Dlatego musisz z Chrystusem umrzeć dla grzechu, aby z Chrystusem powstać do nowego życia, sprawiedliwości i świętości. Jeśli nie umrzesz z Chrystusem, to nie otrzymasz nowego życia. To nie będziesz miał nowych pragnień, nowego serca. Dlatego to krzyż Chrystusa jest dla ciebie jedynym ratunkiem. Więc posłuchaj Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchaj tego, który jest tym dobrym doradcą. Jeśli chcesz tego, co najlepsze dla swojego królestwa, dla twojego życia, to zrób to, do czego zachęca cię Jezus, Pan Jezus Chrystus. Amen.